To co? Zaczynamy?
Zaczynamy.
Darek Niedzielski
i Tomek Wański
witają Cię w podcaście Szkoła Młodych Liderów.
Pierwszy awans to na pewno radość i satysfakcja, ale i wyzwania.
W Twoim życiu zawodowym zaszła fundamentalna zmiana, przejście od zarządzania sobą do bycia odpowiedzialnym za innych.
Nasz podcast pomoże Ci poradzić sobie z wyzwaniami,
pozostawiając Ci satysfakcję i frajdę z nowej roli.
Zapraszamy!
Dzień dobry, w kolejnym odcinku cyklu Szkoła Młodych Liderów Darek Niedzielski zaprosił Marka Wzorka. Dzień dobry, Marku.
Cześć, Darku. Dzień dobry wszystkim.
Jak zapewne niektórzy z Was pamiętają, rozmawialiśmy z Tomkiem Wańskim jakiś czas temu na temat menedżer czy przywódca. I tu w rozmowie z Markiem chciałbym wrócić do tematu, czym jest przywództwo w firmie, czym jest przywództwo w zarządzaniu, w organizacjach. Nie przedstawiłem jeszcze Marka. Marek jest coachem, trenerem, przedsiębiorcą i założycielem swojej firmy Eco Coach. Jest to firma tak zwana turkusowa, ale w firmach turkusowych będziemy rozmawiać, mam nadzieję, już wkrótce. Także i o tym się również, szanowni słuchacze, dowiecie. Marku, no właśnie, przywództwo, menedżera, przywódca. Czym jest jeden, czym jest drugi? Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Tak krótkie wstęp, rozróżnienie między tymi dwiema rolami.
Wiesz co, ja dzielę to w taki sposób, że przywódca, lider to jest taka osoba, za którym ludzie podążają, tak naturalnie, a menadżer no to jest taki, który tam dostał to takie z nadania rolę menadżera i po prostu takim bardziej jest administratorem. Może rzeczywiście to jest bardzo dobra droga do tego, żeby z menadżera stać się liderem. Tak? Tak było u mnie. Muszę przyznać, że ja właśnie przez to, że w pewnym momencie ktoś mi powierzył zespół, ktoś mi powierzył organizację, no to stałem się menadżerem. Pewnie wtedy i to było jeszcze nie teraz w tej firmie, którą założyłem, nie w poprzedniej, tylko w jeszcze wcześniejszej. To było moje pierwsze takie doświadczenie dobrych kilkanaście lat temu. No i ta moja rola lidera na pewno przez cały czas się rozwijała. Na samym początku pewnie nie do końca świadomie, w tym momencie wiem, że jestem liderem. I to też, jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy liderem człowiek się rodzi, czy się staje, to ja mam też to ze swojej strony przemyślane, że my wszyscy rodzimy się jako małe, niewinne, bezbronne dziecko. Nie rodzimy się liderami. Także liderem się można stać i jeśli tutaj są ludzie, którzy chcieliby się stać liderami, lepszymi liderami, no to do tego zachęcam.
To za chwileczkę jeszcze sobie porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby stać się lepszym liderem. Ja tak na marginesie, być może pamiętacie z mojej lekcji, tak chciałem przypomnieć, że jeśli chodzi o rozróżnienie między menedżerem a liderem, to tak jest coś, co trafiło mi szczególnie, to jest to, że menedżerów wybierają zarządy, liderów wybierają ludzie.
Super.
Optymalną sytuacją jest, żeby to był ten sam człowiek. Czyli jeżeli zarządy Was wybiorą, to pamiętajcie, że przywódcami się staniecie wtedy, kiedy ludzie pójdą za Wami. I za tym idzie znowu kolejne, też przypominam z mojej lekcji, definicja przywództwa Roberta Dilsa. Jest to umiejętność tworzenia światów, do których chcą przynależeć inni. No to skupmy się może na tym rzeczy ważnej, bo już rozumiem, że osoby, które nas słuchają, zostały wybrane przez zarząd. I to teraz co mają robić, żeby ludzie też za nimi poszli, czyli żeby ludzie wybrali, żeby chcieli ci ich ludzie, pracownicy uczestniczyć w tych światach, którzy nasi słuchacze tworzą.
No właśnie dla mnie właśnie w tej mojej takiej podróży do liderstwa bardzo ważnym był mój wyjazd do Chin, ponieważ lubię podróżować i to był taka podróż, tak jak często mamy z żoną, że po prostu bierzemy plecaki, rezerwujemy sobie przelot, akurat tam przelecieliśmy do Szanghaju, ale przygotowując się do takiej podróży, ja lubię poznać dany kraj, poznać ich kulturę. No i przed tym wyjazdem się przygotowywałem do do tego, żeby poznać, czytałem książki i natknęła mnie jeden cytat, który właśnie zmienił mój sposób zarządzania, że rzeczywiście bardziej byłem takim menadżerem kiedyś, a nie byłem liderem, a może byłem liderem takim, którego bardziej ludzie po prostu no, słuchają, bo mają słuchać, niż rzeczywiście robią to samo z głębi siebie. No i mogę się podzielić tym cytatem, ponieważ to jest książka Tao Te Ching, Lao Tse, mędrzec żyjący 600 lat przed naszą erą. No i właśnie może kogoś też zainspiruje, tak jak mnie zainspirował.
Zacytuj.
Najlepszym przywódcą jest ten, którego ludzie nawet nie zauważają. Drugim jest ten, którego szanują i kochają. Trzecim jest ten, którego się boją, a czwartym ten, którym gardzą i przeciwko któremu się przeciwstawiają.
Czyli mamy cztery typy przywództwa.
Dokładnie.
No i to tutaj właśnie tam jeszcze tylko powiedzieć.
Ja jeszcze może dokończę tam, bo rzeczywiście ten fragment zawiera drugą część. Jeśli brakuje ci wiary, nikt nie będzie ci wierny. Światli przywódcy trzymają się na uboczu i oszczędzają słowa. Jeśli spełnią swoją powinność, wykonają swoje zadanie, ludzie mówią, sami to osiągnęliśmy. Tak? Ja często w różnych konferencjach, w których mówię między innymi o turkusowym sposobie zarządzania, to jest ten taki właśnie pierwszy typ przywódcy, jest bardzo bliski tym turkusowym sposobom, w turkusowych organizacjach, turkusowemu zarządzaniu. Ja często na konferencjach, na których jestem prelegentem, zadaję pytanie słuchaczom i tutaj mogę też Państwu zadać, żeby każdy z nas się zastanowił, jakim liderem jest. Ponieważ nawet jak nie jesteśmy liderem, menadżerem z nadania, to według mnie każdy z nas jest w jakimś sposób liderem w swoim obszarze życia.
Tam jednym z tych czterech, tak?
Jednym z tych czterech, aha, tak. Czyli żeby każdy z nas się zastanowił właśnie, choćby nawet w tej takim małym zakresie swojej rodziny, swojego domu, swojego zespołu albo swojej organizacji, właśnie jakim liderem jesteś? Czy jesteś tym pierwszym, którego ludzie nawet nie zauważają? Czy jesteś tym drugim, którego ludzie szanują i kochają? Czy jesteś trzecim, którego się boją? A mam nadzieję, że nie jesteś tym czwartym, którym gardzą i przeciwko któremu się przeciwstawiają.
Margu, ja chciałbym, żebyś trochę się skupił na pierwszym typie, bo myślę, że to stwierdzenie, że ludzie nawet nie wiedzą, że on jest, no może budzić takie pewne
tak,
rodzaju
tak,
opór
to warto
i zniechęcenie
to
i być może dobrze, żeby tutaj dodefiniować, co to znaczy z jednej strony, a z drugiej strony, co należy robić, żeby takim liderem się stać.
Tak, no ja tutaj przede wszystkim zauważyłem, że u mnie ten prawdopodobnie wtedy, jak to czytałem, to bardziej ci ludzie się mnie bali, niż mnie szanowali i kochali. Także dla mnie wtedy to nawet
czyli
ten
byłeś trzecim typem, tak?
Byłem pewnie bardziej trzecim typem i chciałem, żeby właśnie być tym drugim, a rzeczywiście ten pierwszy był dla mnie bardzo bliski, ponieważ miałem wrażenie, że w wielu sytuacjach udawało mi się to tak realizować, że właśnie ja pomagałem temu zespołowi. Pewne rzeczy czasami nawet ja robiłem, ale tak jakby oddawałem tą tak jakby chwałę po tym, jak już sukces został zrealizowany, jak projekt został zrealizowany, ja go nie brałem na siebie, tylko ja go oddawałem zespołowi, że to dzięki niemu ten projekt został zrealizowany, tak? Że dzięki nam wszystkim. I
no to jest uhonorowanie jakby zespołu, który miał swój wkład w ten sukces. No dobra, ale jednak byłeś. A
tak,
tu ciągle mówimy, że zespół tego nie widzi.
Tak, no ja tutaj tak, żeby sobie może bardziej wyobrazić i użyć metafory, ja to widzę to, że ten taki szef, ten takiego pierwszego typu, to jest taki właśnie szef, takim, który jest takim dobrym ogrodnikiem. Tak? Który ma w swoim ogrodzie rośliny, ma drzewa i one naturalnie rosną, tak jak jest często w organizacji, w zespole. Ludzie mają tendencję do naturalnego wzrostu, do powiększania swoich kompetencji, do robienia bardziej odpowiedzialnych rzeczy. I ten ogrodnik, on musi jedynie czasami jak jest susza, czasami podlać. Czasami jak się pojawi jakaś szarańcza, to popryskać. Czasami jak jest jakiś chwast, to go wyrwać. ale to nie on, tak jak czasami menadżerowie sobie wyobrażają, że to oni, tak, to takie ego nasze jako człowieka, to ja, ode mnie zależy, jak ten zespół działa, ode mnie zależy, jak ta organizacja działa. A tutaj taki właśnie taka rola takiego ogrodnika, który właśnie jest świadom tego, że te rośliny samoczynnie rosną. A on jest jedynie takim, który dba o to, żeby właśnie zadbać o ten cały zespół, żeby on się, czasami jak się pojawia konflikt, że to, żeby go rozwiązać. Czasami jak się pojawi większy projekt, na który ludzie nie są gotowi, żeby wziąć go sami, to żeby wziąć się właśnie jako taki człowiek, który bierze to na swoje barki, pokazuje, że on jest dobrym liderem i że oni mogą na niego liczyć. Także ja to najbardziej mi ten pierwszy typ właśnie do takiego ogrodnika, który właśnie z tym, no bo to Lao Tse i Tao Te Ching jest jednym z takich głównych dzieł taoizmu. Oni tam mają taki zwrot jak Wu Wei. To jest taka naturalna siła, która występuje w świecie, siła natury, która dąży do tego, żebyśmy się cały czas równoważyli, żeby jak są te takie obrazek yin-yang, tak, że one są w ciągłym ruchu, one ciągle się równoważą i żebyśmy mieli taką świadomość, że nawet te konflikty, ten rozwój człowieka, że to jest, jesteśmy w ciągłym takim procesie rozwoju i czasami się warto zdać na tą siłę i czasami ja właśnie wiele często miałem sukcesów i właśnie rozwoju firmy, rozwoju zespołu po tym, jak ja bardziej odpuściłem, niż jak się zacząłem bardziej angażować i robić coś sam.
Znaczy, to tak jakby w naturze każdego menedżera jest odczuwanie takiego, odczuwanie konieczności interwencji, kiedy widzi, że powinien zainterweniować, zamiast odpuścić. To jest bardzo typowe. Natomiast w czym ten pierwszy jest lepszy od tego drugiego? Co przeszkadza być dobrym, idealnym liderem, kiedy ludzie cię kochają?
Wiesz co, ten drugi jest na pewno bardzo atrakcyjny, tak? I tutaj tym bycie szanowanym, kochanym przez zespół. Ja mam takie doświadczenia, że rzeczywiście po tej moim przeczytaniu tego i zmienieniu sposobu zarządzania, właśnie byłem gdzieś tam w części tym drugim, w części tym pierwszym. Tak, że ja miałem wiele takich projektów, w których odczuwałem, że to po prostu samo się dzieje. Tak? I to jest taka, że jak jest dobrze zorganizowana firma, dobrze zorganizowany zespół, to się samo dzieje. No trochę mogę Ci powiedzieć z tego swojego doświadczenia, które teraz mam. Tak? Ponieważ ja jeszcze w grudniu 2017 roku byłem prezesem zarządu tamtej firmy IGUS. 100-osobowa firma handlowo-produkcyjna z działem software'owym. I ja całkowicie świadomie i w bardzo taki właśnie zrównoważony, dobry sposób rozstaliśmy się z firmą. Tak? Ja podjąłem decyzję o założeniu swojej działalności i ludzi, których kiedyś zatrudniłem na stanowisku inżyniera sprzedaży, oni się cały czas rozwijali jako product managerowie, jako menadżerowie zespołów. I w tym momencie ja im dałem tą organizację, powierzyłem im, dwóm osobom, czyli firma ma dwóch dyrektorów zarządzających, to też jest takie trochę nietypowe, ale zdarzające się w takich firmach zarządzanych inaczej. I ja wiem, że ona będzie dobrze działała. Tak? Ja jestem zupełnie poza tym wszystkim, ja ich wspieram cały czas, tak? A ja wiem, że to, co zostawiliśmy, to, co wspólnie zrealizowaliśmy, to jest takie nasze wspólne dzieło, które Ono będzie kontynuowane przez ten taki trochę ogródek, o który dobrze zadbaliśmy, tak?
Dobrze, wróćmy jednak, ponieważ nasze rozmowy mają na celu udzielanie różnych praktycznych rad. Co mają robić nasi słuchacze, żeby stać się tym, albo być odbieranym jako ten pierwszy rodzaj przywódcy, ten najbardziej istotny, ważny?
No i tutaj jedyna rzecz, którą polecę, to zadbać o swój własny rozwój. Ponieważ ciężko pomagać innym w momencie, gdy się nie zadba o samego siebie. Jest taki drugi cytat z tego Lao Tse, Tao Te Ching, w którym i to my właśnie mamy często takie nastawienie, że to mój zespół, że to moja organizacja powinna lepiej funkcjonować, że to oni, ktoś tam czegoś nie robi. ale nie zmienimy tego świata, jeśli wcześniej nie zmienimy samego siebie.
Co to znaczy rozwijać się? Jakie to mają być formy samorozwoju?
No właśnie, tutaj ten samorozwój się nigdy nie kończy i dla każdego to jest inne, tak? Dla mnie takim drogą rozwoju też jest drogą samoopanowania, tak? Zadbanie o swoje własne wartości, że jeśli ja mam daną wartość, która coś jest dla mnie ważne, to później ja dbam o tym całym swoim życiem, że nie jest tak, to co ja też zauważam, między innymi też w pracy takiej coachingowej, że ludzie z jednej strony dla nich coś jest ważne, ale oni się później tego nie trzymają. Także żeby taką zadbać o taką swoją własną spójność, o tym, że to, co mówimy, też to robimy. Tak? I takie moje trzy zasady, mam takie 3+1 zasada, też dla rozwoju siebie, dla rozwoju organizacji. Taka zasada koncentracji, że my, a szczególnie w tym obecnym świecie, w którym mamy mnóstwo bodźców, to się dekoncentrujemy, czyli taki zadbać o koncentrację, o kończenie rzeczy, których się podejmujemy. I tutaj często u menadżerów widzę to, że właśnie podejmują, robią tamto, ale tych rzeczy nie kończą. Swoją energię rozdzielają na wiele różnych rzeczy. To jest, ja to tak też porównuję taką metaforą do takiej pary wodnej, która w momencie, gdy jest na przykład z czajnika, jest wpuszczona w gwizdek, to ten gwizdek zaczyna gwizdać i to czasami bardzo, bardzo, bardzo głośno. Albo tą parę można też wpuścić nawet w silnik i napędzać ogromne mechanizmy, jeśli rzeczywiście mamy tą koncentrację. Natomiast jeśli my naszą tą parę wodną, choćby nawet pokrywki nie położymy na garnek, nawet tej pary wodnej nie zauważymy, że ona jest. Tak? I tutaj to jest ta zasada taka koncentracji. To jest jedna z tych pierwszych zasad. Druga to jest zasada wytrwałości. Ja przynajmniej ze swojej strony zauważyłem, że ta wytrwałość, którą wypracowałem sobie przez to, że przez jakiś czas byłem właśnie taką osobą związaną z handlem, sprzedawcą, w sumie tak mogę powiedzieć, to też sobie wykształciłem tą wytrwałość, która się później przydaje na przykład jako w roli przedsiębiorcy też jest potrzebne, że po prostu też nie poddajemy się i tak długofalowo patrzymy na wiele rzeczy. No i taką trzecią moją zasadą jest zasada koncentracji, zasada serdeczności, że po prostu, żeby być serdecznym dla drugiego człowieka, bo ta serdeczność później wraca. No i to jest to takie 3 i 3+1 to jest inwestowanie w samego siebie, inwestowanie w swoją wiedzę, w swoje kompetencje, powiększanie. No i to jest może też odpowiedzią na to twoje pytanie, o którym mówiłeś, że my zawsze możemy powiększać swoje kompetencje. Wiedza jest czymś, co nigdy nie możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy już, wszystko wiemy, co jest na świecie. No i do tego takie 3+1 to są te moje takie trzy zasady.
Dzięki tym 3+1 jest szansa na to, że będzie się tym pierwszym typem przywódcy, tak?
Tak, według mnie, ja nie mogę powiedzieć, że ja nim jestem zawsze, tak? Ja pewnie w tym roli, w której w tym momencie jestem w Eco Coach, mam nadzieję, że jestem gdzieś na tym poziomie, tym drugim, pierwszym jeszcze na pewno nie jestem w Eco Coach, tak? Tutaj trochę brakuje nam takiego właśnie systemu, takiego zadbania o to, żeby to był taki dogródek już samodzielnie funkcjonujący. No i na pewno te 3+1 pomagają rzeczywiście to osiągnąć.
Czyli mówisz, że jest, no skoro cię już widzą, to przynajmniej cię kochają też.
No mam nadzieję. Przynajmniej ja ich kocham, albo szanuję, bardzo mocno szanuję. No
ale
i jestem bliski.
Ale podobno drugi ten to jest.
Ale z drugiej strony to też jest, to też jest takim idealnym rozwiązaniem. To też jest ciężko, jeśli ty ich nie szanujesz, ty ich nie kochasz, to trudno, żeby oni odwzajemniali.
To nigdy nic z tego nie będzie.
To też właśnie wypracować u siebie ten taki właśnie takie nastawienie i takie uczucia takiego właśnie szacunku dla tych wszystkich, którzy za nami idą albo którymi zarządzamy i właśnie ich kochania, tak? Może nie tą taką miłością, żeby tutaj nie rozumieć pochopnie tym taką miłością tą fizyczną, tylko tym taką miłością, tym taką agapę, jak to jest ten taki zwrot, taką braterską, taką ludzką.
No mam nadzieję, że nikt nie pomylił, więc
no właśnie.
Więc nie będzie problemu. Jak się ma zachowywać tak na praktycznie znowu każdy lider, no chcąc zostać tym pierwszym? Jaki to jest zestaw działań, jaki to jest zestaw zachowań? Jaki to jest rodzaj relacji i choć na przykład komunikacji ze swoimi ludźmi?
No na pewno powinien porzucić ignorancję. Ja takim jedną blokadą, która jest największą dla takiego naszego rozwoju, już nie tylko menadżera, lidera, ale praktycznie każdego człowieka jest ignorancja. Tak? Ja to mogę porównać do takiej...
Czy brak kompetencji, tak? To rozumiesz pod tym pojęciem?
Czasami tak, a czasami więcej. Tak? Czasami właśnie to jest to, że czasami ludzie mają wrażenie, że mają po prostu potąd tych kompetencji, że oni są najlepsi na najlepsi, tak? I ja z takimi osobami się bardziej stykam i że to jest taka ignorancja, to, że ja jestem najmądrzejszy, ja jestem najlepszy, ja wiem wszystko najlepiej.
Tak? A tak nie jest.
Żeby porzucić to, bo każdy z nas może się uczyć. Ja się uczę od każdego człowieka, od ciebie się podczas tych naszych dwóch spotkań bardzo dużo nauczyłem. Wiesz więcej na temat podcastów, którego ja nigdy wcześniej w życiu nie nagrywałem sam. Ja się uczę od każdego. I tutaj taka ignorancja, która występuje u ludzi, ja to tak porównuję też taką metaforą, lubię metafory, taka w pełni nalana szklanka wody. Tak, że często my mamy to, że chcemy robić coś więcej, chcemy realizować więcej, natomiast wychodzimy z założenia, że i tak, no bo to życie to można rzeczywiście porównać do takiej szklanki, do takiej filiżanki, tak, którą mamy. No i ona często jest napełniona po prostu po kokardkę, jak to ludzie mówią. Tak? Mam po prostu tyle, to robię, jak mam robić więcej? Tak? No i to właśnie taka szklanka nalana do pełna, jeśli bym miał ją naprawdę po brzegi nalaną, ja mogę brać kolejne rzeczy, mogę brać kolejną osobę do zespołu i to będzie wyglądało tak, jakbym wziął butelkę i zaczął nalewać do tej pełnej szklanki wody. Tak? Ona zacznie się rozlewać dookoła, nic więcej to ten pojemnik, ta szklanka, ta filiżanka nie przyjmie.
Szklanką zawsze. Ignorancja, no co jeszcze?
Ignorancja, no i czasami takie to, co na pewno zadbanie o swoje własne emocje, tak? Czyli tutaj to, co też zauważam u menadżerów, że zaczynają sami siebie, przede wszystkim nie zauważają, jakie oni mają emocje. Czasami te emocje się pojawiają, czyli stres, obawy, lęki, zdenerwowanie i niestety zaczynają pod wpływem tych emocji działać, zaczynają ludzie z ich zespołu zaczynają to zauważać i cały zespół się staje przelękniony, cały zespół się staje zestresowany, no jednak te emocje przekładają się bardzo, zarażamy się nawzajem nimi, no i tutaj takie panowanie nad swoimi emocjami.
Czyli mówiąc krótko, coś co ja nazywam, a nie tylko ja, inteligencją emocjonalną.
Tak, dokładnie,
inteligencja. Przy okazji zapraszam na już niedługo pojawi się kurs właśnie poświęcony inteligencji emocjonalnej.
Tak, no tego brakuje liderom, tego brakuje menadżerom i super, że to robisz.
Dwie rzeczy. Coś jeszcze?
Uważność.
Uważność.
Uważność. Uważność. W uważności się te emocje również kryją, tak? Natomiast jest jeszcze druga rzecz, czyli właśnie te procesy myślowe, które nam się pojawiają. Tak? One mają też bardzo duży wpływ. No i na przykład taka jedna rada, też taka konkretna, to co czasami się zdarza, tak? Ponieważ w pracy zawodowej, w podejmowaniu jakichś projektów, czasami rzeczywiście mamy sytuacje, które nas obawiamy się albo jakiś tam właśnie powodują stres. Tak? I taka zdolność, choćby nawet to co ja stosuję i to co ja pomagałem moim menadżerom też osiągnąć, takiej zmiany perspektywy. Że czasami, na przykład jak ja zakładałem, byłem odpowiedzialny tutaj za oddział cały w Polsce i równolegle zakładałem oddział w Rosji. I tam naprawdę w tej Rosji ciężko było, tak? Jeśli ja bym tego tak nie był w stanie obiektywnie ocenić, by to wpłynęło też na ich złe działanie. I taka zdolność takiego, że ja sobie patrzę na to, zmieniam perspektywę, że ja czasami na ten właśnie oddział w Polsce albo oddział w Rosji, czasami popatrzyłem z takiej perspektywy, przypuśćmy takiego księżyca, tak? Że ja patrzę na to wszystko, na tą organizację z takiej ogromnej perspektywy. No i w sumie z tej perspektywy, jak ja byłem właśnie skupiony tym, że często jak patrzę zbyt szczegółowo, to widzę tam, to nie działa. Tak jak często my w takim codziennym życiu właśnie to jeszcze nasze polskie narzekanie do tego, że to jest to źle. I taka zdolność tego, żeby sobie właśnie zobaczyć i z tamtej perspektywy, jak ja patrzę i się przemieszczę gdzieś tam pod to niebo i z tamtej perspektywy patrzę na tą taką malutką firmę, która w sumie ma zyski, ma przychody, ludzie tam przychodzą z radością, realizują swoje zadania z pasją, zaangażowaniem. W sumie z tamtej perspektywy to tak wszystko źle nie wygląda, jak wygląda właśnie z bliska. Także w sumie tą jedną rzecz chciałbym rzeczywiście, bo to jest bardzo dobra kompetencja, tak? A czasami jak właśnie z tej perspektywy takiej dalekiej wszystko wygląda pięknie i dobrze, to właśnie zmieniamy tą perspektywę do takiego szczegółu i patrzymy, co tam trzeba jeszcze dopracować, żeby właśnie ten ogródek albo ta maszyna, którą tam małą śrubkę trzeba dokręcić, który tam trzeba może trochę więcej oleju dolać, który małą trawkę trzeba wyrwać. I to jest taka konkretna rzecz, która wiem, że zarówno mi, jak i później, jak uczyłem tych menadżerów, z którymi współpracowałem, to im się to również bardzo, bardzo przydawało właśnie takiej perspektywy.
Zmiana perspektywy zawsze jest taka ubogacająca, więc na pewno warto. Jak słyszycie, nie poświęcamy w zasadzie czasu trzeciemu i czwartemu typowi, gdyż będą ludzie was odbierać zgodnie z trzecim typem, czyli trzeci typ to jest...
Ten, którego się boją.
Którego się boją. I czwarty typ, ten, którego nie
gardzą
szanują.
I którego przeciwstawiają.
Tak, to tak naprawdę to nie jesteście żadnymi, według mojej nomenklatury, nie jesteście liderami, tylko co najwyżej jesteście namiestnikami zarządu do spraw kierowania podległymi ludźmi. Więc nie mówmy o tym.
Tak, ja teraz też, bo z jednej strony ten cytat, ale na pewno bardzo dobrą drogą jest taka organizacja jak Toastmasters. Toastmasters International, która wielu osobom się kojarzy głównie do rozwijania kompetencji przemawiania publicznego, ale drugą misją, drugim elementem, który przyświeca tej organizacji, jest rozwijanie kompetencji liderskich. I tam właśnie osoby mogą się sprawdzać w różnych rolach, właśnie ćwiczyć takie narzędzie jak informacja, przekazywanie informacji zwrotnej, bo to jest też jedno z takich kluczowych. I tutaj zachęcam też do dołączenia do organizacji Toastmasters. Mamy wiele klubów w Warszawie, zarówno polskojęzycznych, jak i angielskojęzycznych, czyli można się przy okazji uczyć przemawiania, bo to jest też jedno z głównych narzędzi lidera. Tak? Nie ma lidera bez jego zdolności przemawiania. I jak ja kiedyś byłem właśnie tam, nie wiem, jako dziecko kiedyś jąkającą się osobą na sprawdzianach, to po prostu największy stres to było wyjście przed salę i powiedzenie czegoś w klasie. No to po tym, jak właśnie podjąłem sobie decyzję, że chcę być dobrym liderem, no to właśnie też takie praca nad swoim własnym językiem, na to, w jaki sposób mówicie, jak właśnie tworzycie ten obraz w głowie tych ludzi, którzy mają za wami podążyć, żeby oni widzieli to samo. Ponieważ ja często się spotykam z tym, że z jednej strony jest lider, coś by chciał, ale nie jest w stanie tego pokazać tym swoim ludziom.
No, ekspozycja siebie jest rzeczą bardzo, bardzo istotną i bardzo ważną, a z drugiej strony bardzo, bardzo trudną. Jest to jedna z bardziej stresujących w ogóle sytuacji w życiu każdego lidera. Ale tutaj z kolei przydaje się coś, co ja z kolei nazywam inteligencją społeczną, co będzie tematem jeszcze innego kursu.
Super.
Więc zapraszam. Marku, ponieważ widzę, że się zbliżamy do końca, jeszcze coś, co chciałbyś dodać, uzupełnić, coś, co jest ważne, istotne, a to nie wybrzmiało?
No, chciałbym zachęcić do książki, którą już jestem na etapie kończenia i ona zaraz się pojawi gdzieś tam w księgarniach. Jest to książka Świat bez hierarchii, czyli jak zarządzać w XXI wieku. Jeden rozdział będzie poświęcony takiej właśnie własnej transformacji w kierunku takiego bycia lepszym liderem, bycia lepszym człowiekiem.
No to ciekawe.
I tutaj taka będzie mój też wkład i do tego zachęcam. I dziękuję bardzo.
Świetnie. Wielkie dzięki. Waszym moim gościem był dzisiaj Marek Wzorek, coach, trener i przedsiębiorca. Dziękuję, Marku.
Dziękuję bardzo.
Na stronie akademia-dn.online znajdziesz m.in. lekcje kursu Szkoła Młodych Liderów oraz wcześniejsze odcinki naszego podcastu. Zapraszam.